To teraz po południu wnet jeszcze jedna rozmowa o wojskowości, ale nie tylko politykę, może też wplotę i zmuszę pana redaktora, żeby dwa słowa o polityce polskiej powiedział, a tym redaktorem jest Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w Polityce. Panie redaktorze, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Zobaczyłem pana zdjęcia i w tygodniku sieci, i w internecie już, i aż pozazdrościłem panu przejażdżki leopardem na poligonie. No i jak to było być piątym z czterech pancernych?
Z czterech pancernych bez psa, ale za to z piątym jako dziennikarzem. To tak to można w skrócie ująć. No wrażenia są niesamowite. Przede wszystkim... Najciekawsze z tego wszystkiego to było, najwięcej wrażenia robiła jazda w terenie. No, kierowca robił co mógł, żeby pokazać możliwości tego czołgu i rzeczywiście są one imponujące. Był taki moment, kiedy ten czołg wjechał w dziurę tam w głębokości około 4 metrów na tym poligonie piaskowym i już myślałem, że się zwrócimy na bok. Chciałem się chować do wieży z powrotem do włazu. No ale w pewnym momencie widzę, że nie ma żadnego problemu, wyjdziemy z tego cało i nawet drążki wytrzymały, czyli zawieszenie, po czym 4 metry pod górę, piachem, pioło do nieba, ten czołg po prostu płynie. Tak można w skrócie ująć wrażenia z jazdy Leopardem 2.
A5, właśnie chciałem się dopytać, którym pan jechał, bo my zdaje się A4 będziemy Ukrainie przekazywać, to co nieco starsze wersje niż A5.
Tak, to niewielka różnica jest. To samo działo w każdym razie. Podobna elektrooptyka, ciutkę może starsza, ale niemniej jednak na Ruska wystarczy.
To teraz niech pan redaktor powie, na ile jaki jest duch bojowy u polskich pancerniaków, tylko proszę bez propagandy, a szczerze, jak to wygląda?
Nie, to nie ma co, szczerze mówiąc, duch jest świetny, no po prostu chłopaki lubią swoją robotę, widać wyraźnie, że to jest po prostu, trudno nazwać to do końca służbą, to jest takie połączenie, to, o co chodzi w sumie w pracy, to jest to połączenie fascynacji i hobby z zarobkowaniem. Jednym słowem, no naprawdę jestem podbudowany tym, jaką postawę reprezentują pancerniacy nasi i jak lubią swoją robotę.
Teraz trochę się pospieszyłem, to parę tygodni albo i parę miesięcy zajmie, zanim leopardy trafią do służby na Ukrainie, no ale za jakiś czas dojdzie do konfrontacji tych czołgów z rosyjskimi konstrukcjami, głównie T-72 i jego pochodnymi modernizacjami T-80 i tak dalej, i tak dalej. My w Polsce mamy o tyle unikalną sytuację w siłach zbrojnych, że nasi żołnierze służą i na leopardach, i na PT-91 twardy, czyli głębokiej modernizacji T-72 i na samych czołgach T-72. Jakie są opinie polskich czołgistów o tych trzech różnych maszynach?
Każdy czołgista, który jeździł Abramsem bądź Leopardem, nie ma w ogóle żadnej ochoty przysiadania się na czołgi konstrukcji radzieckiej, które to są z różnych rodzin, które są ze sobą spokrewnione, jak na przykład T-80, T-72. Są to, można powiedzieć, takie dalekie kuzynostwo, ale jedna, druga czy trzecia rodzina są to wszystko rodziny w stosunku do czołgów Abrams czy Leopard, rodziny patologiczne.
Rodzina patologiczna, na czym ta patologia polega, bo wydaje się, że strona ukraińska i szerzej tak w takim trochę bardziej, no, mniej specjalistycznym komentariacie jest taka pewność, że te leopardy z Abramsami, z Challengerami to zjedzą na śniadanie rosyjskie czołgi. Trzeba by na pewno, czy polscy czołgiści też twierdzą, że jednak to jest jakaś wyraźna dominacja będzie tych zachodnich czołgów nad rosyjskimi czy sowieckimi konstrukcjami.
Tu nie potrzeba polskiego czołgisty, to wystarczy zapoznać się z konstrukcją i możliwościami w ogóle Leopard 2, bo o nich mówimy, czy to wersja A4, czy to wersja A5 i znać mniej więcej parametry czołgów rosyjskich i już widzimy po prostu druzgoczącą przewagę techniki Leoparda, która to technika, no, niemieccy inżynierowie, że tak powiem, postarali się i wyciągnęli wnioski całkiem niegłupie. Zresztą z tej rejzy od Berlina do Moskwy w 40 latach II wojny światowej i z powrotem i przekuli to właśnie na czego efekt na czołg Leopard 2, bo mamy tam kilkanaście wersji tego czołgu Leopard 2, ale my mówimy w tej chwili o A5, A6, A7. A7 akurat chyba na Ukrainę trafi, ale A6 już od Niemiec powinien tam dojechać.
Tak jest, jedna...
Z drugiej strony będzie to A4, przepraszam. Ale to jest kompatybilny czołg, że tak powiem. Akurat nie jest to rodzina patologiczna i może być duże zaskoczenie na froncie, bowiem po prostu do tej pory czołgi na Ukrainie są trochę używane jak w I wojnie światowej, to znaczy jako wsparcie piechoty, jako czołgi obronne. Natomiast Leopard jest czołgiem
Nie widzimy wielkich bitew pancernych, to prawda. Być może gdzieś tam przy Czernichowie takie były.
Jak te czołgi trafią w liczbie na przykład 3 brygad na Ukrainę, to będziemy mogli być świadkami restauracji bitew pancernych, bowiem w tym momencie takie przełamanie frontu na tamtym terenie zresztą, który jest bardzo taki dla czołgów, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, sympatyczny, podobnie jak pustynia była dla niemieckich czołgów w II wojnie światowej, to Ukraina, tamtejsze płaskie przestrzenie, ale nawet i te niepłaskie. Nawet
no pamiętajmy, że Bachmut, Donbas to być może nam się kojarzą ze stepami, to będzie tam Hulajpole czy tego typu rejony, ale Donbas to są jary, rozpadliny, pagórki, rzeki, to nie jest step
no
płaski
jak stół. No tak, ale akurat nie tam trzeba natarcia pancerne przeprowadzać, no to są inne miejsca, gdzie te czołgi można wykorzystać lepiej. Jak już wspomniałem, do czołgów w takim charakterze obronnym, no to wykorzystywane są właśnie tam, gdzie są te jary, gdzie są doły, gdzie jest tego, ale generalnie to poza tym terenem jest jeszcze kupa terenów na Ukrainie, gdzie można, że tak powiem, rozpędzić się Leopardem, czy powiedzmy sobie Abramsem i przeprowadzić takie klasyczne natarcie w stylu II wojny światowej, które prawdopodobnie nastąpi i to zależy się od strategii, jaką Ukraińcy przyjmą, ale ponieważ mam zaufanie do Sztabu Generalnego Ukrainy i do ich rozwiązań strategicznych, jestem prawie przekonany, że możliwości tych czołgów, bo one takie możliwości właśnie dają, zostaną optymalnie wykorzystane i możemy mieć do czynienia, tak powiedzmy, z sytuacją, kiedy nastąpi duży atak pancerny przełamujący po prostu front, bowiem te czołgi do tego się idealnie nadają.
Nie dopuszczam do siebie myśli, że pan redaktor, jeżdżąc tym Leopardem, rozmawiając, przybywając razem z polskimi żołnierzami, którzy na tych maszynach służył, nie podpytał ich o zdanie, jak ich zdaniem ten Leopard sprawdzi się na Ukrainie, jakie są jego realne możliwości, czy naprawdę to będzie jakościowa, ich zdaniem, zdaniem polskich żołnierzy, którzy realnie służą, to będzie jakościowa zmiana na polach bitew na Ukrainie.
Po raz pierwszy w historii Polski, bo można by tutaj na przykład nawiązać do dywizji, pierwszej dywizji pancernej generała Maczka i użytkowaniu przez nich czołgów Sherman, które były gorsze od niemieckich, tak po raz pierwszy żołnierz polski jeździ na idealnym sprzęcie. To znaczy, na czym polega przewaga Lamparta, bo po polsku Leopard to jest Lampart. Na czym polega przewaga Lamparta nad ruskimi konstrukcjami? Otóż na tym, na czasie od momentu, kiedy dwie strony zauważą siebie wzajemnie, na przykład na odległość 2 km, bo to jest taka idealna odległość dla czołgu Leopard, to Leopard potrzebuje mniej więcej, ja mówię w dużym skrócie, około 5 sekund na oddanie celnego strzału, bo to przelicza komputer, który jest podłączony do armaty i do stabilizatora i powoduje to, że czołg w ruchu może strzelać celnie. Około, powiedzmy, no, ładowniczy ładuje 3 sekundy, no to dajmy na to jeszcze tam 1 sekunda, 2 więcej, 5 sekund. Rosyjski czołg potrzebuje około kilkudziesięciu sekund na to, żeby od momentu zauważenia przeciwdziałonowego do oddania w miarę celnego strzału, to zajmuje około kilkunastu sekund. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie nie mają dobrego stabilizatora, dlatego, że u ruskich obserwuje przedpole tylko działonowy, natomiast dowódca ma niewiele do powiedzenia. W Leopardzie są to 2 osoby, które mają podobną elektrooptykę, bardzo dobrej jakości zresztą, razy 12 przybliżenie, czyli na 2 kilometry widać czołg po prostu jak na dłoni, nieprzyjacielski. To robi działonowy, który tam, powiedzmy sobie, można sobie podzielić tam w Leopardzie sektor obserwacji. Dowódca bierze 10-12, załóżmy działonowy bierze 12-2 i od momentu zauważenia, kiedy pada komenda, czy pada hasło czołg, do momentu dania strzału to jest 3 sekundy załadunek ręczny ładowniczego. W T-72 i w innych czołgach rosyjskich mamy automaty, które ładują na 2 tempa pocisk i ładunek miotający, co zajmuje około 8 sekund. I do tego jeszcze należy tym czołgiem przyhamować, bowiem on z marszu nie jest w stanie strzelać, bowiem optyka, znaczy bowiem stabilizator rosyjskiej armaty do niczego się nie nadaje praktycznie. Czy powiedzmy sobie, nadaje się do tego, żeby w płaskim terenie zwolnić do minimum, dopiero oddać celny strzał. Także oprócz obserwacji, która jest tutaj podstawą do tego, żeby nawiązać walkę pancerną w miarę równorzędną, oczywiście tutaj mówię o stronie naszej, czyli o Leopardach, do momentu oddania strzału, no to jest kolosalna różnica. Także mamy już zniszczone 2 czołgi rosyjskie, trzeci już na celowniku, a ruski dopiero przyhamowuje. A tak to wygląda w praktyce, bez względu na to, jaki to jest typ czołgu. Czy to jest T-80, czy to jest T-72, czy nawet te słynne, w cudzysłowie oczywiście, T-90, bo jak już wspomniałem, wszystko to jest jedna rodzina, tylko, że tak powiem, mocno upośledzona, jeśli chodzi o technikę i o rozwiązania, które są w danej maszynie.
Panie redaktorze, a jak jest z obroną, kiedy już czołg zostanie namierzony i leci w niego pocisk? Jaka jest szansa przeżycia załogi w Leopardzie? Jaka jest szansa przeżycia załogi w czołgu T-72?
Przede wszystkim musi to być celny strzał. No ale załóżmy, że się uda Ruskom i oddają celny strzał, który trafia. Więc ma lepszy dużo pancerz. Już nie mówię o Abramsie, który ma po prostu pancerz jeszcze mocniejszy od Leoparda. No nie będę mówił teraz o rozwiązaniach technicznych tego pancerza, bo to akurat nie miejsce ani czas na to. Ale w każdym razie pancerz Leoparda jest na przykład odporny na pewnego rodzaju PPK, czyli pociski przeciwpancerne kierowane, typu na przykład TOW-2, które ruskimi się posługuje, typu Kornet, a przede wszystkim jest dużo odporniejszy na RPG-7, który jest najbardziej popularny w użyciu przez piechotę moskiewską i, że tak powiem, nie rusza za bardzo czołgu Leopard pocisk kumulacyjny wystrzelony z RPG. Co jest bardzo dużą zaletą tych czołgów. Oczywiście mówię nie o tym, że piechota podejdzie z boku i z 2 metrów strzeli, prawda, i zniszczy, bo to jest wiadomo. Mówię o normalnych dystansach, które są średnio na wojnie, czyli po prostu atak od przodu. I javelinów nie mają, w związku z tym to akurat nie zagraża Leopardom. No w każdym razie broń piechoty jest zredukowana do minimum. No do tego wszystkiego jeszcze Leopard ma karabiny maszynowe, które też obsługuje działonowy na zmianę z ładowniczym, który w razie czego likwiduje zacięcia. No i się od tej piechoty jak jest się opędzić. No, jednym słowem, no, ja nie widzę większych, że tak powiem, oczywiście straty będą, bo zawsze coś się może trafić ślepemu psu na sąsiedniej wsi, ale generalnie to jest tego typu porównanie właśnie.
Panie redaktorze, a czy była dyskusja o tym, ile czołgów nam się zostało? Czy jest wśród polskich czołgistów zaniepokojenie, że tych maszyn w służbie czynnej nam ubywa?
Z tego, co ja wiem, my przekazujemy Ukrainie 14 Leopardów w wersji jeszcze nieprzerobionej, bowiem te A4 przerobione są w tej chwili na 2PL tak zwane, czyli pierwszy batalion na przykład pierwszej brygady warszawskiej pancernej imienia Tadeusza Kościuszki ma w pierwszym batalionie czołgi 2PL.
Bez kompanii sobie pewnie poradzimy, bo już kompania czołgówka 2 przyjechała w międzyczasie z Korei, ale...
Ale K2, załóżmy, jest to czołg lżejszy, jest to czołg, nie jest to czołg taki w 100% przełomujący jak Leopard czy Abrams. To jest bardziej taki czołg nastawiony na wsparcie bardziej jest to lekki czołg, o tak może powiem. Są inne trochę parametry tych dwóch, ale mówiąc o Leopardach i o Abramsach jako o tych czołgach przełomujących, to na tym prawdopodobnie będzie polegał ukraiński atak pancerny, że one pójdą przodem, a za nimi, powiedzmy sobie, pojedzie piechota.
To jeszcze wróćmy do naszej sytuacji, bo oczywiście 14 Leopardów oddamy, dwa wozy bojowe, 12 maszyn w linii.
14.
Znaczy łącznie 14 czy 12 takich normalnych?
Nie,
dwa czołgi dowodzenia.
Ale to tam o szczegóły nie spierajmy się.
Jasne, to tutaj jak rozumiem mamy tyle samo K2-ek na zastępstwo, ale bardziej mi chodzi o twarde nasze i o T-72, bo ich dużo pojechało na Ukrainę i pojawiają się...
Tak? Twarde niech jadą wszystkie, bo tam twarde nam są mało potrzebne, w tym sensie mało potrzebne. Myśmy to zainwestowali w te twarde.
Ale jak jadą wszystko, to co wtedy zostanie w Wojsku Polskim?
Zostaniemy z Abramsami, z Leopardami, z amerykańskim wsparciem, dopóki nie przyjadą. Dopóki nie przyjadą Abramsy.
Da Bóg 26 rok. To 3 lata jeszcze do tych Abramsów.
Dobrze, ale na razie Ruski nas nie atakuje, w związku z tym możemy sobie pozwolić na pewną nonszalancję, jeśli chodzi o wspieranie frontu na Ukrainie, bo im dalej Ruski jest na Ukrainie, tym my jesteśmy bezpieczniejsi, bowiem Ruski nie zaatakuje Polski, póki się nie rozprawi z Ukrainą. To chyba musiałby być chory umysłowo. No. U Putin jest jaki jest, ale przynajmniej na tyle to logicznie myśli, że nie jest samobójcą. No.
Czyli tutaj kłopotów nie ma i zaniepokojenia wśród żołnierzy, wśród polskich czołgistów
nie
ma.
Wysyłamy tylko 14 czołgów Leopard i do tej wersji A4 jeszcze nie przerobionej. To nie są złe czołgi, to wspomniałem, to są kompatybilne prawie z A5, ale niemniej jednak no, do końca się Leopardów nie pozbywamy. Raczej było to politycznie bardzo dobra operacja, która spowodowała to, że inne państwa zaoferowały swoje Leopardy. Razem tego się do tej pory, z tego co ja obliczałem, ponad 300 zebrało. W każdym razie takie są deklaracje tych państw. W związku z tym tutaj nie widzę większego problemu. No 14 czołgów to nie jest duża ilość, nawet jak na nasze siły pancerne, a Ukraińcom na pewno się to przyda, ale przede wszystkim to, że dzięki temu uruchomiliśmy cały łańcuch dostaw, to jest po prostu jeden z największych sukcesów naszej polityki zagranicznej, jeśli chodzi o tę wojnę na Ukrainie.
Powiedział.
I o nasze bezpieczeństwo również.
Andrzej Potocki, dziennikarz, tygodnik sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce.pl. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Na zegarach godzina 17:59. Czas nam się przeprawić za ocean. Kończymy popołudnie wnet. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Się przez ocean będzie przeprawiał Krzysztof Skowroński w studiu Dziki Zachód, chociaż najpierw musi przebrnąć przez morze kawy, która się wylała na stół radiowy, ale kiedy tylko ten potop zostanie opanowany, to już za chwilę popłyniemy do studia Dziki Zachód.
Bardzo dobra operacja, która spowodowała to, że inne państwa zaoferowały swoje Leopardy. Razem tego się do tej pory, z tego co ja obliczałem, ponad 300 zebrało. W każdym razie takie są deklaracje tych państw. W związku z tym tutaj nie widzę większego problemu. No 14 czołgów to nie jest duża ilość, nawet jak na nasze siły pancerne, a Ukraińcom na pewno się to przyda, ale przede wszystkim to, że dzięki temu uruchomiliśmy cały łańcuch dostaw, to jest po prostu jeden z największych sukcesów naszej polityki zagranicznej, jeśli chodzi o tę wojnę na Ukrainie.
Powiedział.
I o nasze bezpieczeństwo również.
Andrzej Potocki, dziennikarz, tygodnik sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce.pl. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Na zegarach godzina 17:59. Czas nam się przeprawić za ocean. Kończymy popołudnie wnet. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Się przez ocean będzie przeprawiał Krzysztof Skowroński w studiu Dziki Zachód, chociaż najpierw musi przebrnąć przez morze kawy, która się wylała na stół radiowy, ale kiedy tylko ten potop zostanie opanowany, to już za chwilę popłyniemy do studia Dziki Zachód.